To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach.
Dobra, mów swoje.
Dobra, to mówię. Jest 14 lutego 2023 roku. Przed Wami Drozdowisko 101. A mnie ze wzruszenia odbiera głos, bo równo 2 lata temu na świecie pojawił się pierwszy, jeszcze bardzo nieopierzony, nawet niezatytułowany odcinek tego podcastu. Jedyne, co wtedy o nim wiedziałam, to to, że będzie to mój autorski podcast o kulturze. No i tak jest. To też pierwszy z serii 3 odcinków urodzinowych i patrząc na rok 2022, kiedy też rocznicowo przygotowałam 3 odcinki, można powiedzieć, że tworzy się nam mała drozdowiskowa tradycja. Za chwilę przedstawię Wam cudowną, różową osobę, sama tak o sobie mówi, z nadzieją, że rozjaśni Wam dzień. Ale nie mogę zacząć bez podziękowań, zwłaszcza dla tych spośród Was, którzy nie tylko słuchają, ale wszem i wobec o Drozdowisku mówią, udostępniają, no i przede wszystkim kwotami różnymi wspierają, bo wybaczyć mi proszę banał, bez tego, bez Was Drozdowisko nie przetrwa. Każdziuteńka pomoc w rozpropagowywaniu tego, co robię tu w tej maleńkiej internetowej niszy, jest na wagę złota. Na wsparcie finansowe? Też banalnie proste. Patronite.pl albo buycoffee.tu, albo można do mnie napisać i coś wymyślimy. drozdowisko@gmail.com. Dziękuję Wam wszystkim. A teraz tadam, tadam, tadam. Grażyna Zielińska przed mikrofonem Drozdowiska. Grażyna Zielińska, którą oczywiście znać możecie i znacie na 100% z takich seriali jak Na Dobre i na Złe czy Rancho, ale ja dzisiaj chcę zupełnie abstrahować od tych seriali. W ogóle nie chcę, żebyś mi o nich opowiadała. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tylko chcę, żebyśmy porozmawiały o teatrze i o aktorstwie. I
z podskokiem.
I powiedz mi na początek, dlaczego zostałaś aktorką? Kiedy ci to przyszło do głowy?
Do głowy mi to przyszło dawno temu. No. Ja byłam dzieckiem. Dlaczego ja zostałam aktorką? Chyba potrzeba do tego trochę predyspozycji, prawda? Ja o tym nie wiedziałam, czy mam te predyspozycje, czy nie mam. Nie miałam pojęcia, bo nie miałam rozumu jeszcze wtedy, jako 6-latka, 7-latka. Ale jakaś intuicja taka, jak to w każdym człowieku, to była. Tak w sercu zapikało coś, jak w telewizję patrzyłam czarno-białą. Panie w długich sukniach, aktorki. Ja bym też tak chciała. Dlaczego? No widocznie to nie okłamała mnie ta intuicja, że gdzieś tam rozumu jeszcze nie było, ale ten talent, ta iskra Boża, bez fałszywej skromności, tak to nazwę, gdzieś się tliła i mi podpowiedziała. To mam szczęście, że już mi coś podpowiadało, że to tak może być. I mnie nie oszukało. Potem jak już byłam taka trochę rozumniejsza, to się zastanawiałam, rany boskie, ale mimo tego, co ja wiem, co ja czuję, nie uda mi się zostać aktorką. Bo przecież to jest możliwe. Nie ten czas, nie te okoliczności, nie to miejsce, nie ta osoba. To co ja bym wtedy z tym swoim życiem miała zrobić? Ponieważ ja jestem osobą taką różową, w sensie różowo patrzę na świat, optymistyczną. Chociaż nie taką wiecznie uśmiechniętą i że wszystko jest pięknie. No, taka głupia to nie jestem, ale to sobie oczywiście nie waliłabym, nie została aktorką, nie udało mi się. Nie waliłabym głową o ściany, no tylko jakoś bym to życie przeżyła, szukając czego innego, co mogłabym robić. To tak gdybam, bo nie wiem, jak to by było. Na pewno, natomiast wiem na pewno, że nigdy, gdybym nie była aktorką, to żyłabym. Rozumiesz? Nie wieszałabym się, nie jasne, uciekała, nie dostawała depresji. To... tylko żyłabym inaczej. Być może z pewnym żalem do końca życia. Ale mnie to ominęło. Udało mi się przekonać innych, którzy o tym decydowali, że... Warta jestem tego, żeby nauczyć mnie tego zawodu.
Ja muszę jeszcze to podrążyć trochę i trochę bardziej detalicznie jeszcze cię o to podpytać. To znaczy, czy jak już byłaś odrobinę rozumniejsza, czyli nie wiem, średnia szkoła, kiedy już tak naprawdę trzeba zacząć myśleć o tym, co się będzie robić w życiu, to czy robiłaś jakieś przygotowania do tego, żeby podejść do tego egzaminu? Czy dostałaś się za pierwszym razem? No opowiadaj.
Tak, oczywiście robiłam przygotowania. Po pierwsze zaczęło się to w szkole, akurat trafiłam na dobrych pedagogów już w podstawówce. Jak to się uczyliśmy, wierszy na pamięć pani od polskiego zadawała. Potem się mówiło ten wiersz, recytowało, jak cię wskazali palcem. No i ja tak dobrze mówiłam te wiersze, według opinii nauczyciela. W szkole były organizowane akademie różne na cześć Dnia Nauczyciela, Rewolucji Październikowej. Diabli wiedzą czego nie. I ja brałam w tak zwanej części artystycznej udział zawsze w tych. Już się o mnie wiedziało, że ta Grażynka, taka co jej może nie widać, bo jest niska, to ona ładnie wiersze mówi, prawda? Ładnie mówi, więc występuje. Ale to nie tylko to, co w szkole. Ja się zapisałam też do takiego kółka teatralnego w bibliotece. Prowadził to kółko aktor, prawdziwy aktor z Teatru Polskiego we Wrocławiu.
Bo ty jesteś z Wrocławia, ja, tak?
Tak, ja jestem, tam jest mój dom rodzinny, z Wrocławia jestem, tam pobierałam wszystkie nauki. I być może dla takiego kogoś łatwiej być się z dużego miasta, żeby jak się nic nie wie, żeby się dowiedzieć i znaleźć, jaka to droga ma być, żeby nauczyć się być aktorem. Którędy to się chodzi? Na pewno byłam wstydliwa, bo jak mówiłam tam w szkole koleżankom, ja to musiała być aktorką, to się bardzo ze mnie śmiano. O, aktorka. Przecież aktorka to musi wyglądać, a nie to aktorka. Więc przestałam mówić, ale z serca nie wyszło. No i zapisałam się na to kółko teatralne. Prawdziwy aktor. To już byłam w 7., 8. klasie z koleżanką. Pamiętam, pracował z nami nad sceną ze Ślubów Panieńskich, Klara Aniela. I ty wiesz, tak dobrze się pracowało, wtedy poznawałam, jak to jest, że ja tę scenę na pamięć od tamtego czasu znam jedną i drugą rolę bez zaglądania do egzemplarza. I jeszcze jak byłam przed szkołą, to prosiłam mamy, zapisała mnie do, to się mówiło, na balet się kogoś zapisuje, no nie? Że córkę się zapisuje, na balet się tam uczy tego. Czyli taniec klasyczny. Primadonna Opery Wrocławskiej prowadziła takie zajęcia dla takich małych dziewczynek. Ja tam chodziłam, się dużo nauczyłam.
No tak, bo to jest cudowna koordynacja ruchów. To jest coś, czego nam bardzo często brakuje.
I miałam do tego dryk. Oczywiście nie nadawałam się na baletnicę. Byłam za niska i tam nawet o tym nie myślałam. Ale nauka tego tańca klasycznego od dziecka bardzo mi pomogła. Zapisałam się do zespołu, że byłam licealistką zespołu tańca ludowego. Nauczyłam się tańczyć wszystkie tańce ludowe plus czardasza węgierskiego, którego zatańczyłam na egzaminie wstępnym. No i tak, i zapisałam się potem do Młodzieżowego Domu Kultury na kółko teatralne, gdzie był genialny instruktor, który powinien być reżyserem, ale na szczęście trafił się nam. Spod jego ręki, z tego kółka tam w tym Wrocławiu, Młodzieżowego Domu Kultury, wyszło prawdziwych aktorów, prawdziwych, którzy się do szkół podostawali, pokończyli, bodaj jeszcze nie jest 8 osób. Znajdź mi takie kółko teatralne, amatorskie i takiego instruktora. Tak potrafił wydobyć, nauczyć, pokazać, wybrać. No i wybrał mi też, bo też byłam taka zagłupia, repertuar.
Na egzamin?
Na egzamin, tak. Utwory, no to ja nie byłam oczytana ani taka, wiesz, zwykle się wybierało tam z czytanki jakiś wiersz tam na ten egzamin i 70 osób, wiesz, recytowało prosto do nieba czwórkami, szli dziękujemy panu i tak następny. A on mi wybrał takie utwory, o których w ogóle nie wiedziałam, że istnieją na świecie. Genialne, tak dla mnie tylko repertuar wybrał. Na przykład nie wiem, czy wiesz, że istnieje, albo państwo czy wiedzą, bo ja już wiem od tych 40 lat, czy ile tam, jak skończyłam szkołę. Antoni Czechow, humoreska, proza klasyczna, humoreska, o marności. I to był taki tekst, kochana, o tym, że facet żar bliny, a nie mógł się doczekać zjedzenia tego blina, i już tak czekał i czekał, a przygotował wszystko, a to, a tamto, a tu wódeczka, a tu śledzi, a tu śmad, do całej uczty. I wreszcie jak już Wmógł tego blinę, otworzył usta i w tym momencie trafiła go apopleksja. Jak ja tę frazę, tę humoreskę powiedziałam na egzaminie, no musiałam zrobić wrażenie, bo wyglądem to bym wrażenia za bardzo nie zrobiła. Ja jestem bardzo niewysoka i to zawsze taka, no, obcasów wtedy żadnych nie nosiłam, zresztą niewiele by mi dały. To bym tak, o, tak przeleciała. Więc tym repertuarem, że nie klepałam tego, co w czytankach, że on mi tak pomógł i nauczył, jak powiedzieć, jak tę humoreskę Czechowa powiedziałam. Tam było dużo potraw wymienionych i drinki, i trunki, że takie nastały na stole i tego, i śmiech, że jak to skończyłam, bo to nie długi tekst, ale jednak, to któryś z egzaminatorów, chyba pierwszy tancerz opery wrocławskiej wtedy, pan Waldemar Karst, żyjący jeszcze, wstał i powiedział: koledzy, bardzo proszę o przerwę, jestem potwornie głodny. No to uznałam to za komplement.
No.
I dostałam się do tej szkoły od razu, za pierwszym razem.
We Wrocławiu, do szkoły teatralnej.
Tak. Mhm. Wtedy nie było tam jeszcze wydziału aktorskiego, bo to była filia Krakowa, tak jak dotąd. Tylko wydział
lalkarski.
Aktorsko-lalkarski, tak. No i się dostałam. I tak zdawałam tam do Wrocławia, a nie gdzie indziej, bo ja z Wrocławia. I tak sobie się, matko jedyne, no jak się nie dostanę, to tak bliżej mam do domu, żeby się schować, tam dojść. I jakoś nie ukrywam, że gdybym się nie dostała, ciężko bym to przeżyła. Uwierałoby mnie wszystko. Ciężko by mi było żyć. Niemniej jednak musiałabym żyć. I próbowałabym drugi raz. Ale mnie to ominęło szczęściem. I to było takie piękne uczucie. Ja się tak poczułam, jakbym Pana Boga za pięty złapała. Bo to jak zdajesz, człowiecze, do tej szkoły aktorskiej, teraz pewnie też być może jest inaczej. Jest 20 miejsc, w tym 10 dla dziewcząt, 10 dla chłopców, a tu się kłębi za twoimi plecami tłum 300 takich, którzy są przekonani, że to oni się tu nadają. A ci, co ich wybierają, jak ich nie wybiorą, to znaczy, że oni się nie znają, ci wszyscy za tym stołem. To jest subiektywne, nie? Komisja też się może pomylić. A wiesz co? Czytałam książkę Andrzeja Łapickiego, który wiele lat był rektorem i dziekanem Wydziału Aktorskiego tutaj w Krakowie.
W
Warszawie oczywiście. I on w tej książce napisał, jaka ta rola komisji takiej czy pedagogów w szkole jest niewdzięczna. Są też tylko ludźmi. Nie na każdym się można poznać od pierwszego razu. Można się pomylić i zwichnąć komuś życie. Można się pomylić i niezdolnego przyjąć. I to też krzywda już i dla tych, którzy go będą oglądać i dla niego, bo mógłby coś pożyteczniejszego w życiu robić. Nie wiem, czy ja się jasno tłumaczę. I Łapicki napisał w tej książce: pomyliłem się. Raz się pomyliłem dramatycznie. Po pierwszym semestrze czy po pierwszym roku wyrzuciłem z warszawskiej szkoły chłopaka. Na szczęście on się tym nie przejął i zdawał po roku egzaminy do innej szkoły teatralnej. Szczęściem się dostał, szczęściem skończył i jest wybitnym aktorem. Ten chłopak to Mirosław Baka. Jakie szczęście, że on mi nie uwierzył i machnął na mnie ręką. Ja też się mylę. I to poważnie. Rozumiesz?
Tak, no to jest bardzo piękne też wyznanie.
Tak.
No i rozumiem, co chcesz przez to powiedzieć. A jak twoi rodzice reagowali na to, że ty chcesz zostać aktorką? Czy cię wspierali w tym, czy po prostu uznali, że dobra, niech spróbuje, to jest jakaś dziecięca fanaberia, a
nie,
potem ją poślemy, żeby miała porządny zawód?
Tak, nie. U mnie w domu tak nie było. U mnie w domu nikt nie miał artystycznego wykształcenia. Chociaż mama miała artystyczne ciągoty i zapędy. I do występowania, a ja jestem skóra zdarta z mamy. I do występowania, i do pięknie malowała, i w ogóle pięknie recytowała, i tego. Gust miała, no w ogóle. Ale wiesz, jak to takie czasy wtedy, po wojnie. No młoda dziewczyna, moja babcia oczywiście dbała przede wszystkim o jej jakby bezpieczeństwo cnotowe, że się tak wyrażę. Bo to było na ziemiach tych odzyskanych.
No tak, Wrocław.
Oni, dziadkowie, wracali ze swoimi dziećmi. Już córka prawie nastoletnia i syn trochę od niej młodszy o rok. z Niemiec, z obozu pracy. Rodzice byli w innym obozie, pracowali, dzieci w Kinderlager, czy jak to tam się nazywało. Matka oczywiście pracowała tam jako tłumacz, bo od razu nauczyła się niemieckiego. Nieważne. No i wylądowali, ponieważ dziadkowie byli ze Lwowa, no to dziadek na nic się nie oglądał, do Lwowa. Ruscy, stop, Lwowa już nie ma polskiego, nie. A byli akurat w miasteczku, miejscowości, Lwówek Śląski. Więc dziadek mówi, jak nie Lwów, to Lwówek, to niech tutaj osiądziemy. I tak osiedli. W tym Lwówku, no to wiesz, pełno ruskich. Wiesz, jak to jest, jak jest młoda dziewczyna? Babcia się bała po prostu. I chciała tę matkę wysłać, wiesz, po pierwsze, jak najszybciej za mąż. Po drugie, żeby jakiś zawód, no ale jakiś taki pożyteczny, no nie? Matka pojechała do szkoły pielęgniarstwa. Nauczyła się pielęgniarstwa, została pielęgniarką. Potem rzuciła oczywiście ten zawód. Mówię oczywiście, bo widocznie nie tego. Ale chciała iść do Akademii Sztuk Pięknych. Maturę tam zdała w tym Lwówku. Ale babcia, no gdzie to pieniądze tutaj tego? Tam już poznała jego ojca, no to już mąż ten się przyszedł do światy. A babcia już szczęśliwa, że nie ona będzie miała ten kłopot na głowie, jeśli będzie jakiś kłopot. Tylko jest mąż tego, rodzina wesele sprawiła, tortów napiekła. Więc nie było u mnie w rodzinie takich podpisanych dyplomem artystycznych tych. Ale rodzice nigdy nie... Chcę zostać aktorem, no dobrze.
Okej, rozumieli tę potrzebę, tak, i wspierali cię w niej.
Tak.
No
tak.
To jest... Czyli od początku trochę... Od początku sporo szczęścia w tym...
Jakoś
w tym,
tak.
W tym marzeniu.
W tym marzeniu, tak. Że tak jakby mnie słychało, no zrób coś, pomóż sobie. To dlaczego nie? I taka nagroda, czekoladka, dostała się do szkoły. I taka nagroda za wytrwałość, nie latanie o EDD. I skończyła szkołę. I dostała dyplom. I sobie myślę, Boże, jestem prawdziwą aktorką. Boże, jestem prawdziwą aktorką. Mam dyplom. Napisali, skończyła szkołę i ma prawo występować na scenach teatrów polskich. Osiągnięcie. Byłam, chyba się mówi, dumna, no nie? Jakaś taka szczęśliwa sama z siebie, że nikt tu mnie nigdzie nie popychał. Znajomości nie umiałam robić.
No ale też
bo ja nie wiem,
nie
jak
miałaś,
to się robiło.
No
tak. Po prostu normalna droga, że poszłam na egzamin, że ten egzamin musiałam zdać. Ktoś zawierzył, że mnie przyjęli. Wprawdzie tam była jakaś mowa. Jezu, jaka ona niska, no ale to jak to? My ją nauczymy zawodu, a potem niech sobie radzi. Jak sobie nie poradzi, trudno.
No ale poradziłaś sobie świetnie, zwłaszcza, że przecież aktorki charakterystyczne są niezmiernie potrzebne w teatrze. Potrzebne są różne ciała aktorskie, że tak się wyrażę.
Tak.
Bo w tym zawodzie ciało, nie tylko twoje umiejętności, ale też cała masa takich rzeczy, na które nie masz wpływu, tak. Mają znaczenie.
Mają znaczenie, ale widzisz, jednak to ciało, ono musi być w miarę neutralne i proporcjonalne. Bo do ról, no nie, dużo robimy charakteryzacja czy elementy, wiesz. Ktoś jest prosty, a ma zagrać kogoś pokrzywionego, garba jest łatwo przyczepić, byle nie przesadzić. Czy nakleić dłuższy nos, czy cokolwiek. To są elementy, które dodają charakterystyczności, a tobie chodzi o charakterystyczność taką, że to jest w głosie, w pojmowaniu, w głowie najpierw rozbudzona wyobraźnia, że potrafisz się tak zmienić, nie siebie, nie myślenie, ale wiesz, pomyślenie, jak ja bym się zachowała, gdybym była kulawa, czy język by mi się plątał, czy by mi ślina ciekła z pyska wiecznie, czy to by mnie krępowało? Wymyśla się wtedy, no jednym słowem potrzebne jest myślenie. Z tego powstaje ta charakterystyczność, ten inny obraz aktora na tym. Ja jestem na przykład przeciwna jakoś zewnętrznościom.
Aha.
Mówi się na przykład, że czytałam akurat w internecie wczoraj, aktorzy, którzy zmienili się do roli. Sławni aktorzy tego, że ktoś tam do roli przytył 60 kg, a ktoś do roli schudł 20 kg, także to już zagrażało jego życiu. to mi się nie podoba. Mhm. Nie widzę powodów. Gdybym ja dostała taką rolę i taki ten, nie przyjęłabym jej po prostu.
No dobrze, ale może na przykład...
Dlatego, że ta grubość kogoś, to można załatwić jakimś kostiumem. Ale tu trzeba zagrać, że czy on jest chudy, czy gruby, to jest metal, on ma w głowie to. Nawet jak schudnie i z obetną mu połowę żołądka, jeżeli psychicznie będzie się czuł gruby, to on będzie gruby. W myśleniu, w rozumieniu siebie, w czymś. Nie lubię takich dosłowności. Poza tym, dlaczego aktor, to jest zrujnowanie swojego zdrowia, no nie, jak ktoś przytyje 30 kg 60, a potem je zrzuca, to nie ma tak, że to się nie tego. Rola przeminie, no będą ją pamiętać, że wyczyn, ale tylko dlatego, że przytył? A gdzie to, że jest dobrym aktorem i to może zagrać? Kiedyś słyszałam taką opowieść, chodzi mi cały czas o wyobraźnię i myślenie. Zewnętrznym przyklejeniem, nie wiem, wielkich barów i jestem najlepszy kulturysta świata, to jest pokazywactwo. Ja się mogę mylić we wszystkim, co ci tu mówię, ja tylko ci mówię...
Tak, ale mnie chodzi o twoje postrzeganie, o twoje rozumienie, o twoją filozofię aktorstwa.
Tak. Mhm. Jakby mi ktoś właśnie tak powiedział, żebym zagrała kogoś, to się po prostu czuję piękny, młody i tego. Mimo, że ja jestem stara, już pomarszczona i zwiędła. To ten blask, który ja jako aktorka potrafię, bądź nie potrafię, w sobie wykrzesać, on mi tę młodość i blask i chęć życia i postrzeganie siebie i dobre samopoczucie z siebie, wcale nie muszę mieć do tego 15 lat albo 7 operacji plastycznych. Ja ci niejasno tłumaczę pewnie, co?
Nie, ja myślę, że to jest bardzo jasne.
Mhm. Jasne?
Tak.
Bo to pamiętajmy, że to cały czas jest aktorstwo, zmiana. Udanie czegoś, a nie pokazanie, żeby jak najbardziej pasowało do kreowania rzeczywistości. I nie wykreujemy. My aktorzy gramy. No.
No dobrze, no ale jednak są takie role, zwłaszcza no chyba tak. Myślę, że w filmie, ponieważ w teatrze jest chyba odrobinę inaczej,
tak.
Bo w teatrze przez to, że używa się trochę innych środków,
tak.
Można funkcjonować trochę tak, jak ty mówisz. Natomiast w filmie, kiedy pracuje się
jest
na
to trudno,
bardzo
tak.
dużych zbliżeniach,
tak.
Kiedy czasem trzeba naprawdę w ramach roli
pokazać coś,
zrobić w sposób autentyczny coś,
no ale zobacz,
czego się nie robi na co dzień.
No tak, ale zobacz, teraz komputerowo nagle mówią, że wiesz, wszystko można zrobić i ktoś mi pokazuje moje zdjęcie czy filmik z Photoshopa. Ja mówię, a co mnie tak wygładziło? A bo to Photoshop, ja wiele nie rób mi tak zdjęcia. To jak smetny Hawaj będę wyglądać, nagle zmarszczę. Ale ja je mam. I powiedzą, że ja udaję, jak to się mówi, z tyłu liceum, z przodu muzeum, czy jakoś tak. Po co? Cię wygładziłem, żebyś ładnie wyglądała. Ja pierniczę takie ładne wyglądanie. To jakaś nieprawda jest. O. To już lepiej, jak wezmę, tak mi zdjęcie zrobisz, że tak się będę trzymał. Wtedy przynajmniej wszyscy będą wiedzieć, że...
Teraz muszę wam wytłumaczyć. Grażyna się podparła tutaj na stole łokciami.
Rozciągnęła do uszu tego. Proszę. To przynajmniej jest prawda. Udaje, że jest młoda i ma świadomość tego, że wie, że nie jest. Więc chodzi mi o to, że na przykład, gdybym ja dostała za wielkie pieniądze, prawdziwe, rolę w filmie, że miałabym do niej naprawdę przytyć, jeść hamburgery, cuda nie widzę i miałabym na to 2 tygodnie, żeby przytyć, żeby być wiarygodną, to bym z tych pieniędzy zrezygnowała. Nie zrobiłabym tego.
Mm-hmm.
Nie.
Okej.
Okay. Gdyby mi zaproponowano rolę, że muszę na przykład przepłynąć, ostatnio widziałam ten Płonący Wieżowiec, nie wiem, czy naprawdę musieli tam przepływać, wiesz, gdzieś tam 50 metrów pod wodą, ktoś to nie umie pływać, to mi się też nie przepłynęło, bo mi się bała. Jakby mnie nawet zapewniali, że nic mi się nie stanie, że fiku miku i że to wszystko... komputerowo da się zrobić. Gdybym miała to zrobić, naprawdę bałabym się. Nie skoczyłabym z bungee, bo to bungee by się pod moim ciężarem kiedyś, bo teraz zeszczuplałam, jak amen w pacierzu by się urwało. więc bym nie skoczyła. Z klifu do morza też bym nie skoczyła. Także nie jestem taka ekstremalna i tę swoją karierę czy umiejętności aktorskie ograniczam do tego, co wydaje mi się, co czuję, że nie jest niebezpieczne. Ale wymaga ode mnie myślenia i talentu.
Czy pojawił się na tej twojej drodze aktorskiej ktoś, kto jakoś na ciebie wpłynął, kto ci pomógł zrozumieć pewne rzeczy?
Tak. W szkole teatralnej, na tym wydziale lalkarskim we Wrocławiu, wiersza i prozy uczył, też miałam szczęście. Młody wtedy bardzo, chociaż niewiele starszy ode mnie, pan Jan Peszek. No kochana, dzięki niemu wybitna inteligencja, erudycja, oczytanie i w ogóle, pomijając to, że jest świetnym aktorem. Dzięki niemu, a trwało to długo, długa to praca, ale ktoś, kto ma talent, po długim czasie zrozumiał, bo to, co on mówił do rozumu, przeszło do wyobraźni, do serca, rozjaśniło mi świat. Nauczył mnie rozumieć poezję, mówić poezję, podkreślać, że nie interesuje go to, co autor chciał powiedzieć, tylko co ty, pani Zielińska, jaki twój jest stosunek do tego wiersza. Słowacki go zadał nam w drugim semestrze nauki, każdemu przydzielił, przygotował się, fragment z Beniowskiego, Słowackiego. I sam cały semestr wszyscy pracowaliśmy, każdy na tym fragmencie, na zajęciach wypytał, no to dzisiaj pan, panie Krzysztofie, to dzisiaj pani Grażyno, to tego. Iśmy mówili, baliśmy się wychodzić, no bo on pełen rozum, intuicja i wszystko. Jak powiedział raz ktoś jakiś wiersz, to mówi, no ale o czym pan mówi, czy pan wie? No o czym to jest, proszę nam powiedzieć. No to jest o tym, że wpłynął na suchego przestwór oceanu i się rozejrzał i taka on mówi, do mnie też tak kiedyś. Pani Grażyno, no ma pani ten monolog Julii, z Roma i Julii, przed wypiciem trucizny. No tak, to proszę wiedzieć, który wers jest w tym wierszu najważniejszy, dla którego powstał cały początek, aż do epilogu potem. I epilog. Kto to jest? Ja, durnota kulomiota, gładź mózgowa, patrzę, boję się odezwać, żeby się jeszcze bardziej nie skompromitować. No trzeba się... Nie wiem. No to jak tu mówić, wiesz? To jest dowód, że nic się nie wie. Nie wie po co, na co, dlaczego. On mówi, proszę pani, niech pani posłucha. Ten wers jest ważny. Ona to mówi i nabuduje początek. Dlaczego to mówi? Żeby to, że jest niepewna, czy się spotka, ale ryzykuje. I potem cały koniec wypijam, bo wiem, że ta miłość na mnie czeka i to będzie wieczne. Czy pani rozumie? Ja wie tak. To dziękuję na dziś. Nie ma już o czym rozmawiać. Teraz proszę iść do domu, pomyśleć, przygotować się. I jak powiedziałam ten monolog Julii, to było na trzecim już roku. O tym Beniowskim. Najpierw z Beniowskiego odniosłam sukces, bo wyznaczył mnie palcem, wysłał, cały rok siedzi, słucha. Powiedziałam. Cisza. Jak makiem zasiał. Siedzący z tyłu Peszek mówi do wszystkich. No i co, proszę państwa? Co państwo powiedzą? A wszystko durnoty też siedzą, nic nie powiedzą. Wiesz, jak to jest, każdy się boi odezwać. I ten, on mówi, no ja wreszcie usłyszałem osobę, która to mówi. O co jej chodzi? Dlaczego to mówi? Jaki ma stosunek? Jakie ma nadzieje? Jak to na nią dzieje? Wszystko wiem. A, brawo. To sobie wyobrażasz? Od Peszka nagle dostać to jeszcze na pierwszym roku. Ja szybko to zrozumiałam. Dostałam pochwałę taką, że człowiek myśli, że chodzi 10 centymetrów nad ziemią. Uniesiony. Bardzo to sobie ceniłam. A za monolog Julii, to już było na trzecim roku, też jako jedyna dostałam pochwałę. Dlatego to zapamiętałam. I on bardzo na mnie wpłynął. Na moją wyobraźnię, na moje czucie, pojmowanie, niebezmyślne gadanie, ładne układanie. zielony mosteczek ugina się. Właśnie, pitu, pitu, taki wiesz, co pedagodzy często w szkołach uczą dzieci, takiego złego mówienia, złego akcentowania. Takie, i że ten zielony mosteczek tak się uginał, a koziołek taki biedny, różki mu te. To jest dramat, bo to jest wychowanie głuptasów. A przecież już wtedy można nauczyć dziecko myślenia. Głupi wierszyk w las, kotek na płotek można powiedzieć na różne sposoby. Dziecko go może powiedzieć. Stoi, recytuje i to nie jest sztampa. W las, kotek na płotek też opowieść. Ale może być dziecko, któremu się ten wiersz nie podoba. Dlaczego ma prawo, nie ma prawa powiedzieć, że w domyśle jest, Boże, jakie to głupie. Blaskotek, albo rodzice wiecznie mu każą mówić blaskotek. Goście siedzą, blaskotek na płotek. Nie wiem, czy rozumiesz, o czym ja mówię. To jest ten mój stosunek do tego. Czy jestem dorosła, czy nie, to o kotku, który wlazł na płotek, różnie mógł być wściekła. Boże, znów ten występ kretyński. Z tym kotkiem rąbniętym. Blaskotek na płotek i mruga. No ładna to piosenka, rzeczywiście niedługa. Czy ja się jasno tobie tłumaczę, Tereska?
Bardzo jasno.
To ta nauka dużo mnie nauczyła. Często aktorzy mówią, w szkole to przeszliśmy szkołę, w teatrze to dopiero szkoła życia i nauka zawodu. A ja mówię ze swoich osobistych, a ja nie. Gdyby nie szkoła, to ja bym niewiele umiała i przy całych moich predyspozycjach i talencie, o których sobie wyobrażam, że je miałam, to cały ten talent poszedłby się, teraz się modlimy, poszedłby się bujać, bo ja bym była zewnętrzną, nierozumiejącą, klepiącą, odgrywającą uśmiechy, śmiechy, coś tam, a rozumu bym nie miała i tej wyobraźni, która jest potrzebna. Więc mnie szkoła nauczyła i za to jestem jej wdzięczna. Ktoś sobie mówi, tam wydział lalkarski, co oni tam jakieś z tymi lalkami, ślub, tu. To było też, oczywiście. To była nauka zawodu.
No, ale też
ale głównie że... były zajęcia nauczenia zawodu, czyli aktorstwa, które potem tam się przekładało też na lalki, ale rozumiesz.
No, ale też myślę, że akurat praca z przedmiotem, czyli praca z lalką, ale przecież nie tylko z lalką.
No, to musi mieć jest podstawę, ten, tak.
Ale też jest czymś, co niezwykle rozwija wyobraźnię.
Ależ oczywiście, że tak. Ale jak masz tu podstawę, umiesz przełożyć już to, co wiesz, na lalkę, którą trzymasz, która ma być człowiekiem
i myślącym. Która również musi być wiarygodna.
I o ile trudniej jest to pokazać, tak? Jeszcze tak. No to także... Jest to skomplikowane, ale bardzo ciekawe. Te studia trwały 4 lata, a już od trzeciego roku zaczęłam się martwić. O matko, to się niedługo skończy. Ojej, co tu robisz, żeby się nie skończyło, żeby to było tak. Ta młodość, te studia, te ludzie, atrakcyjność tej nauki, przyjaźnie i w ogóle. No ale wszystko musi się skończyć. A potem zostałam prawdziwą aktorką. A w życiu potem już trafiło mi się tak, bo rok pracowałam w Teatrze Lalek w Warszawie.
W Teatrze ale Lalka nawet bym powiedziała.
Tak, w Teatrze Lalka
w Pałacu, Warszawie. W Pałacu Kultury.
Tak, jakoś uważałam, że to jest honorowo odpracować studia, a nie od razu lecieć na casting, że nie było castingu. Rok przepracowałam jeden sezon w Teatrze Lalka w Warszawie, ale ciągnął mnie do teatru dramatycznego.
Teatru Żywego Planu. Tak
do też. Żywego planu, tak. Chociaż w Teatrze Lalka na żywym planie aktorzy też występują. Ale jakoś tak. I dostałam się do teatru w Wałbrzychu. Wałbrzych 70 km od Wrocławia, także jakby blisko domu, no nie? I tam trafiłam, słuchaj, tak dobrze od razu. Pani Maria Kaniewska, długoletni pedagog i dziekan w filmówce w Łodzi, na Wydziale Aktorskim, reżyserka przecudnej Awantura o Basie i Szatan z siódmej klasy. To ci teraz też coś powiem. Reżyserowała akurat wtedy w Wałbrzychu Moralność pani Dulskiej. Ja zostałam wybrana do roli Hesi, córki Dulskiej. A wiesz, co grał Dulską? Hanka Bielicka.
Wow.
Ja, wiesz, znałam Hankę Bielicką z... Estrady, kapelusze, monologi, cuda, niewidy. I tu nagle moim oczom się ukazała taka aktorka, że mi się gęba szeroko otworzyła, a z oczu zrobiły się 5 złotówki. Wie, to jest taka aktorka. I ja akurat trafiłam w takie coś. Pierwsza rola. Tam przed tym zagrałam jakiś epizod, to takie wejście do teatru, wiesz, nie? Ale rola. Przedstawienie wyszło naprawdę dobre. Dzięki pani Bielickiej. Ale ja przez Bielicką też byłam chwalona. Ona mi wtedy powiedziała, mnie, młodej aktorce, dziecko, z ciebie będą ludzie. No to przyjemnie jest usłyszeć. Pani Maria Kaniewska też, że tu nie mam tego, wszystko jest dobrze. I tak się to zaczęło. Pani Bielicka powiedziała mi wtedy taką rzecz, co mnie zaniepokoiła mocno, że dziecko, będą z ciebie ludzie, ale musisz wybrać. Albo rodzina, albo kariera. Ja wiem, tak, ale się przestraszyłam śmiertelnie. Bo jako wtedy młoda dziewczyna, zresztą i bez zmian teraz, no chciałam mieć karierę, uprawiać zawód, który wymarzyłam. Ale na Boga chciałam też mieć rodzinę, żeby się ktoś we mnie zakochał, żeby był moim mężem, żebym dziecko miała i żeby tak było cudownie i tu szczęście, i tu szczęście. Ona mi, że muszę wybrać. Nie. Niech mi tak los nie zrobi. No, na szczęście się to nie sprawdziło, bo znalazł się mąż. Znaczy najpierw, wiesz, ktoś, mężczyzna, który mnie się zakochał i pokochał, a potem trafił się synek, już jest rodzina, mąż i syn.
Ale twój mąż, rozumiem, że był cywilem w takim sensie, że był związany ze światem aktorskim,
nie.
Ale rozumie twój zawód.
Mam nadzieję, że tak. No, pracował w teatrze, w organizacji widowni.
A no to musi rozumieć.
Ale zanim zaczął pracować, to nie pracował. Ale jak mnie poznał, to potem pracował. Tam by cała historia była. Ale tak, rozumie, no jest człowiekiem no rozumnym tam, wiesz. Także nie miałam ani z rodzicami kłopotu, ani z mężem. I wiesz co, jeszcze tak sobie myślę, jak to się ucieszyła. Teraz mam prawie 70 lat, 69, no nie? I dalej jestem bardzo zadowolona ze swojego życia, bo małżeństwo jest udane, a cała ta kariera, ta rozpoznawalność, te seriale, ekran telewizyjny i ten, to się zdarzyło już wtedy, jak mój syn był takim już licealistą, ku maturze zmierzało, ku studiom. A tak byłam w domu i przy jego nauce, podstawówce, przedszkole, liceum tego, że mogłam być przy tym obecna. Jak czasem patrzę, jak młode aktorki mają małe dzieci, nianie, mają wyjazdy, mają dużo pracy i że coś tam im mija, czy ojcowie, mężczyźni, że mówią, za dzieciństwa moich synów to nie było mnie z nimi, bo pracowałem na dom, bo tego i straciłem coś tam. To ja szczęściem nic nie straciłam, mało tego, w dojrzałym wieku nagle stałam się dosyć popularna przez telewizję. A rodzina na tym nie ucierpiała w sensie emocjonalnym i mojej obecności przy wzrastaniu.
No tak, no bo ta twoja zawrotna kariera telewizyjna i ta rozpoznawalność zaczęła się już w XXI wieku. Bo to,
w XXI?
No,
tak.
2001 chyba start na dobre i na złe.
Ale przedtem dostałam propozycję i zagrałam. Zaczęło się w 1999. Był to serial TVN-u, który wtedy raczkował, jeszcze nie był taką ogólnopolską. Serial pod tytułem Miasteczko. I tam zagrałam gospodynię księdza. I jak graliśmy, to grali tam chochojacy aktorzy. Ewa Wiśniewska, Marcin Dorociński debiutował tam. Miasteczko, fajny serial. I on miał premierę w 2000 roku. Ja tak sobie myślę, Boże, ale mi się trochę... Oh, no tak, no to pogramy. piękna przygoda, bo się skończy, ale przynajmniej będę miała piękną tą, na plan filmowy sobie wyobraź, przyjeżdża Zielińska, tu siedzi sobie pani prawdziwa Ewa Wiśniewska, Jadwiga Jankowska-Cieślak, pan Englert, Jan Machulski. Ojej, dzień dobry państwu, ja tutaj tego będę przystępować.
To do tego chyba dzisiaj nie dojdziemy, do tych historii związanych z serialami.
To ty jeszcze chcesz ze mną kiedyś rozmawiać?
No pewnie, że ja chcę z tobą jeszcze kiedyś rozmawiać.
O jeny!
Ale chcę jeszcze ciągle zostać w teatrze, ponieważ rzeczywiście jest tak, że w 86 roku trafiłaś do teatru w Płocku.
Tak, i tak jestem.
W którym jesteś przez cały czas. Jesteś tak. Tam aktorką wykorzystywaną. Jesteś tam aktorką, która no właśnie, bardzo dużo tam grała, ale byłaś w domu, tak? Bo rozumiem, że tak. Się rodzinnie przenieśliście tak. Do tego Płocka, więc w tym sensie mogłaś towarzyszyć swojemu synowi
tak.
I tak dalej, i tak dalej. Ale ciągle jeszcze chciałabym się dowiedzieć, czy jeszcze ktoś na tej twojej drodze aktorskiej się pojawił,
tak.
Kto znowu ci coś pozmieniał.
Tak, tak, tak.
I w ogóle, czy ta konfrontacja myślenia o tym, czym jest ten zawód, po szkole jakoś bardzo się zmieniała? Czy to ewoluowało? No,
ja tak mądrze nie umiem mówić jak ty, ja ci tylko powiem, że tak, w teatrze tak i że była taka osobowość i ta osobowość była wysoka, elegancka i bardzo przystojna. Był to pan Adam Hanuszkiewicz. Adam Hanuszkiewicz został zaproszony do naszego teatru w Płocku, to był bodaj 96 rok czy jakoś tak, żeby zrealizował sztukę. A ta sztuka to była moja kochana Teresko, Gabrieli Zapolskiej, Moralność pani Dulskiej.
No, trochę przerobiona przez Adama Hanuszkiewicza,
tak,
bo
tak,
to
tak.
Jest tytuł Dulska. Tak,
tytuł
tak dokładnie,
Dulska,
tak. Niemoralność tak. Pani Dulskiej.
Tak. Rzeczywiście on to pozmieniał. Niektóre sceny wykreślił, a zamiast tego był taniec. Zazdrości między jedną a drugą tam, wiesz, tego. Fajnie to zrobił. Był casting oczywiście, tam piosenki były. Był casting, bo pan Adam nas nie znał w tym teatrze, Niko Gutynko. Prosił, żeby przygotować do roli, którą chcielibyśmy, do której pretendujemy, po piosence. No to ja byłam w wieku dulskowym, że się tak wyrażę, w piosenkę Dulskiej. Oczywiście w teatrze.
Poruszenie, tak? Poruszenie.
Ty przyjechał, a ja to, a kogo wybierz, a dlaczego wybierz? Ta szemranka, popracowniak, krawcy mówią, nie, to będzie tak, to będzie... Miła atmosferka, sensacyjna taka, a ja lubię sensacje. Tak. No i dzięki tym wszystkim przesłuchaniom, oczywiście każdego z nas przesłuchał, tego, obsada zawisła. Dulska, Grażyna Zielińska. Dyrektor do pana Adama chodził i mówi, no panie Adamie, no może by jednak wybrać tę aktorkę, dlatego że taka wyższa tego, starsza trochę tego, kostyczna. Nie. W każdym razie padło na mnie. Była to praca, jak oni mówią, mówiono panu Adamie, mistrz. To była praca z mistrzem. I taki Adam Hanuszkiewicz nie miał żadnych szkół, ani teatralnych, ani filmowych, ani aktorskich, ani Bóg wie jakich. To jest rzeczywiście facet obdarzony osobowością, iskrą Bożą, intelektem, rozumem, czujem jakimś, nie wiem jak to... Jeszcze bardziej elegancko i dosadnie nazwać. Samouk, szalenie. Mężczyzna taki, że wiesz, no artysta. Chodził, było wiadomo. I praca z nim była jak najbardziej rozwijająca i budująca. Potwierdzała stare prawdy, że nie dziwaczyć, tu nic nie trzeba. Nawet jak artysta, on co innego zrobi, że wiesz... W Balladynie na Hondach się wjeżdża, to ma sens, robi wrażenie, ale aktorzy mają grać to, co jest napisane.
To, co jest napisane, no
tak,
właśnie.
Rozumiem. A to ma ubarwić, odmienić, unowocześnić, rozszerzyć spojrzenie, wiesz. Takie. I to mi się podobało. Graliśmy tę Dulską na próbach. Starszy pan grał tego Felicjana, męża Dulskiej, który tam nic nie mówi. Ale wiesz, a tu takie minki, a tu to, a tu coś tam. albo koleżanka coś mówiła, Hanuszkiewicz zawsze krzyczał: fałsz, fałszujesz, nie kłam. Jeszcze raz, nic mi tego. Albo do tego, co miny robił: nie komikować. Wy się wcale tu nie macie dobrze bawić. Tu nie ma nic do zabawy dla was. Bawić sytuacyjnie i tym, co się dzieje na scenie, ma się publiczność. Macie tak zagrać. Wy, święta powaga. Kto wymyślił, że w komedii, farsie należy robić 1000 min na tysiąclecie, wygłupiać się, minki robić. Mówi, to jest zły teatr. To jest kłamstwo, fałsz, oszustwo. Publiczność ma wtedy wołać, oddawać forsę za bilety. Prawda, ja w uchu miał każdy fałsz. I mnie to wiele nauczyło. Ja miałam taką scenkę, że tam coś mówię i spódniczką tak nie miałam zamachać. Tam te wszystkie wywłoki, to one ti. Ja mówię, ale to cyrk jest. On mówi, to nie jest żaden cyrk, proszę pani. To jest teatr. Myślenia ani na chwilę nie wolno odpuścić. Bo jest fałsz, wypadanie z roli i prosimy do domu, a nie brać pieniądze. Tkwi mi to w głowie. Potem jak grałam w Warszawie u Hanuszkiewicza w Teatrze Nowym, gdzie mnie zaprosił gościnnie Doroba i Julia akurat, grałam piastunkę, to on ten swój zespół, bo ja byłam gościnnie, przychodził przed każdym, na każde przedstawienie, nie siedział do końca, ale na początku. Nie było komórek jeszcze tam żadnych, wiesz. 15 minut przed przedstawieniem, może były komórki, telefon, zwoływał cały zespół, biorąc udział przed swój gabinet, wychodził, mówił, proszę państwa, od tej pory nikt nie odbiera żadnych telefonów, ani nigdzie nie dzwoni. Portiernia kasuje też wszelkie połączenia, jakie będzie państwa wołał. Rozchodzimy się do garderu, czy za kulisy, jak kto woli. Proszę się skupić. Za 10 minut zaczynamy przedstawienie. Czy to jest jasne, proszę państwa? Nikt się nie kłóci, nie gada o praniu, które musi odnieść do... I wszyscy, słuchaj, ja sobie myślę, jak pięknie. Wszyscy w milczeniu rozchodzili się. Za chwilę trzeci dzwonek, wszyscy schodzili w kulisy. Podoba ci się tak? Taki teatr? No nie? Mnie też. Aż cię wzruszyło to.
No, wiesz co, bo Adam Hanuszkiewicz jest taką postacią, która mnie fascynuje i właściwie powoli zaczynam zbierać w każdy właściwie strzęp pamięci
o nim.
Na jego temat. Tak, bo to jest wielka, nieopowiedziana historia polskiego teatru, Adam Hanuszkiewicz.
Tak, a ja z nim, bo on mnie lubił i dużo z nim rozmawiałam, mało tego, po tej Dulskiej w tym Płocku, to on, czy kto chciał słuchać, czy kto nie chciał, opowiadał, że on tu odkrył gwiazdę, najlepszą aktorkę komediową, że fenomenalna. No to oczywiście dochodziło do mnie. Nie byłam jeszcze ani tak zepsuta, ani tego. No po prostu mnie to cieszyło. No komplement z ust kogoś takiego. I dlatego potem, jak on po roku zaprosił mnie, Zielińską, z Płocka, gdzieś z prowincji, do Warszawy, żebym zagrał u niego w teatrze, jak miał 100 tysięcy aktorek do wyboru, do koloru, które na kolanach z pocałowaniem ręki by do niego poszły, to się czułam bardzo wyróżniona. Rozumiesz to, prawda? I nie będę tu mówiła, że nie. Po prostu. Także Adam Hanuszkiewicz z kolei otworzył mi drogę przez swoje oko, swoje decyzje, swoją konsekwencję, że nie zapomniał o mnie, że tego, otworzył mi drogę do takiej szerszej publiczności, która mnie poznała. Myśmy tego Roma i Julię grali tutaj przez sezon, ale potem jeszcze dojdę do tego z tymi serialami. Potem było tak, że 2 lata po graniu Roma i Julii do mnie do Płocka zadzwonił telefon, normalny telefon, wiesz, komórki nie miałam, i zatelefonowała pani, że chciałaby mi zaproponować rolę w serialu. Mówi, proszę pani, pani się dziwi, skąd panią znam? Ja wie tak. Ja byłam 2 lata temu na premierze Roma i Julii w Teatrze Nowym. Ja panią odszukałam przez Teatr Nowy. Myślałam, że pani jest aktorką Teatru Nowego, ale mi powiedziano, że pani mieszka w Płocku i Teatr w Płocku podał mi pani numer telefonu. I hopsiu, ja wierzę, też się pani chciało. A ta pani mówi, proszę pani, ja jestem reżyserem obsady. To jest mój zawód, żeby szukać nowych twarzy po Polsce. I tak się zaczął, więc Hanuszkiewicz miał ogromny wpływ na mnie jako aktorkę, jako reżyser, z którym miałam zaszczyt pracować i szczęście. I potem na to, że tak się to stało. Mhm. Takie przypadki po ludziach chodzą. Nigdy tego nie wiesz. Ale jednak osobowość, charyzma gra tu dużą rolę, jest potrzebna.
Czy masz w swoim plecaczku z rolami jakieś takie, które dobrze wspominasz?
Tak, tak. Dobrze wspominam tę Dulską, ogólnie rzecz biorąc, która się tak mi położyła i wtedy z panią Hanką, że mogłam taką osobę poznać, ją pracować. I potem jak się do niej odzywałam, czy gdzieś miała koncert, a ja przyszłam się przywitać, zawsze do mnie mówiła moja Hesia. Przywoziła mi prezenty od wojewódki ze Stanów Zjednoczonych, jak jeździła tam na koncerty. Nic wielkiego, a to kolorowe wsówki amerykańskie, a to, a to sukieneczkę, jakąś meczkę, a to coś tam. Ja sobie myślę, że jej się chce o jakiejś takiej dziewuszynie pamiętać, że jest gdzieś tam w Chicago, a w prezencie przywiozę tej, co z nią gram. No to jest też klasa jakaś, no nie? Że takie byle kto na przykład, no bo wtedy no, naprawdę nic nieznaczące, chociaż nie, ja nie mam nic takiego, że nie cenię siebie czy bardzo, ale to wtedy takie, o którym ktoś
no to
taki...
To jest ta pokora młodego aktora, tak, którą jak rozumiem w sobie miałaś po prostu.
No tak, po prostu, wiesz, no jeszcze trudno było mówić, kto jest, a tu wielka Hanka Wielicka, pamiętam, to jakie to przyjemne. Żeby przywieźć jej kolorowe zapinki do włosów tej dziewuszynie, co tam ze mną gra. No, to jest ta Dulska. A potem to z Hanuszkiewiczem, ta Dulska Hanuszkiewicza. Bo sam jeszcze jeny. Ja stoję sobie na scenie, a prawdziwy, żywy Adam Hanuszkiewicz albo mi palcem grozi, albo mówi dobrze, albo mówi tu nie możesz stać. Tu... I przejdź do przodu z taką myślą. I on mi to wszystko bezpośrednio, a ja mu mogę spijać z ust, mało tego i wykonać to, i to dobrze wykonę. Nie trzeba wielkich słów ani, no to może tutaj, proszę państwa, tak, no to coś zaproponujcie. Tak reżyser często na próbie w teatrze zaczyna. Ja sobie myślę, nie chcę być niegrzeczna, ale to pan chyba jest przygotowany, to niech pan zaproponuje, o czym mamy pomyśleć. Żeby panu zaproponować. Bo to jest chucpa i nabieranie ludzi. No witam was. Dobrze. To taką sztukę. Tu pomieszałem Szekspira z Fredrą i co z tego wyjdzie? No proszę. Co pan zaproponuje? Wiesz, do aktora. Spadaj. Krótko rzecz biorąc. Rozumiesz mnie?
Rozumiem cię bardzo dobrze, bo słyszę to nie pierwszy raz.
Aha.
Od aktorów.
Tak.
Że
przychodzi sobie nieprzygotowany do pracy, wyobrażenie ma o sobie, że jest no reżyserem, wreszcie się reżyser temu teatrowi trafił i właśnie mówi, no może państwo mi coś zaproponują. Kieliszek wódeczki, co pan na to?
A rzuciłaś kiedyś rolę?
Nie, chyba aż tak dramatycznych wyzwań nie miałam, ani takiej wielkiej roli, którą miałabym rzucić, jeśli się coś zdarzyło. Czy się pokłóciłam? Czy... Nie, raczej nie. Może jakbym tego dostawała jakieś role i ja chciała nagrać nago, a reżyser by się upierał, że nie. To może bym z tej rozpaczy powiedziała, to ja rzucam tę rolę. Niech sobie pan wybierze taką, co lubi chodzić ubrana. Do widzenia. Czyli, ale tego nie miałam.
Czyli twoim marzeniem jest rozebrać się w roli?
Niech ręka włoska broni. Teraz jest bardzo modnie w bikini występować, ale ja i żeby każdy napisał wow, to wow się pisze, tak, ale ja za tą modą nie mogę podążać. Jedyne nieco mogę pokazać to łydki w rajstopach, nie w głowie tego, bo łydki mam zgrabne, ale te reszty to nie ma powodu odsłaniać. Ja jestem estetką i wierzę, że większość ludzi jest estetami, w związku z tym bikini odpada.
Za co lubisz ten zawód?
Lubię go, dlatego że okazuje się, że dobrze wybrałam. Że życie spędzam pożytecznie zawodowo. Że mam z tego satysfakcję. Nie jestem aktorką pierwszoplanową. Ani w teatrze, ani w telewizji czy w filmach.
A jest to problem dla ciebie?
Nie, żaden. Żaden. Mało tego, jest to dla mnie zaszczytne, że z takiej już w tych na przykład serialach, czy w teatrze, roli epizodycznej dosyć, czy takiej, że jestem zapamiętywana. Mówię, nieskromnie powiem, że jest to sztuka zrobić z roli, która nie jest rolą główną, coś takiego, żeby wszyscy cię zapamiętali, czy większość.
Henryk Bista i...
To nie jest gwizdnął, prychnął. Tylko to jest coś uczciwego w tym jest i świadczy o tak, Henryk Bista, to... Geniusz po prostu. Jerzy Łapiński, pamiętasz takiego
Oczywiście.
Aktora? Niedawno umarł.
Henryk Bista, Bronisław Pawlik, tak. To byli mistrzowie drugiego planu.
Tak, tak
takich właśnie mówi. Epizodów tak. Filmowych głównie.
Ja bym chciała być takim też porządnym, drugoplanowym. Też tak, o tak, żebym dorównała do takich nazwisk. No tak, to jest oczywiście piękne. Moją idolką też jest pani Irena Kwiatkowska. Co to za aktorka? Czy ty zauważyłaś, kurczę, jak się patrzy w tej wojnie domowej, czy w tym 40-latku, każdy gest był, każda mina była taka, jak Janowska przyszła do niej w wojnie domowej z wywiadówki od Pawła, bo tam chora leżała. No nie. I mówi, to pani pójdzie, pani Irenko. Ta taka podchmielona trochę przyszła, bo ją kolega na kieliszeczek zaprosił, przyszła. Mówi, no jeszcze mi się coś nawija. Paweł, tam w tym szafie niczego nie podajmy tego. Wlej pani ręce, wlana. Bardzo dobry koniaczek, może jeszcze. Paweł, nie słyszy, widzi pani, no nie ma go. Wiesz, takie scenki, to wytniesz oczywiście. Ale to aktorka taka, a w kabarecie starszych panów jak występowała, to człowiek by patrzył i sobie myślał, jasny gwint. Też bym tak chciała. Ale jeszcze nie umiem. A jak umiem, to nie wiem o tym. Wiesz? No pieni aktorzy tacy, a Wiesław Wingigowski, Mieczysław Czechowicz. Co to za aktorzy? Co to w ogóle, wiesz, jaka to półka. Cudo. Lubię zawód, lubię. Lubię, mało tego, uważam, że nikogo nie oszukuję, bo się nadaje do tego zawodu aktorskiego i nie będę tutaj mówił, nie wiem. Wiem. I już, wiem. I nie biorę za darmo pieniędzy. Rozumiesz?
Bardzo dobrze rozumiem i bardzo zgadzam się z tym, co mówisz. I na koniec jeszcze zapytam cię tak bardzo już po dziennikarsku, że tak się wyrażę.
Tak?
Czy jest jeszcze coś, co byś chciała w tym zawodzie osiągnąć? Innymi słowy, marzenia.
Nie mam takich marzeń o konkretnej roli. Kiedyś bardzo chciałam zagrać w teatrze Czechowa. On 3 jednoaktówki napisał. Niedźwiedź, Orzenek i tego. W tym Orzenku bym chciała zagrać. Jak to świetnie zagrała ta Jadwiga Barańska, Tadeusz Fijewski i Mieczysław, ten co Pawlikowski, ten co pierwszego tego grał.
Zagłoby.
O tak, tak. Te wołowe włączki są piękne, bo to przychodzi Fijewski w konkury, ale tatuś Pawlikowski jest i tam zaczynają gadać, o pan do nas przyszedł, panie tam, Andrzej, no to siadamy tego, a co tam u pana?
Zaręczyny to się nazywa, bo Orzenek to jest Gogola.
Zaręczyny, tak?
A Zaręczyny to u Czechowa.
No to właśnie, to chciałabym zagrać, ale jakoś nigdy nie było mi dane.
Ale bo w Orzenku jest też bardzo dobra dla ciebie rola, czyli rola tej...
Tej szeptuchy, co to? No, swatki
kule,
tej.
Swatki, tak właśnie.
Tak, tak, no, też. No. Ale za to zagrałam w Gogola rewizora chorodniczego, czyli głównego tego, wiesz...
Ty zagrałaś chorodniczego?
Nie, ale zagrał Marek Perepeczko. A ja zagrałam jego żonę, chorodniczynę I to była ostatnia rola Marka Perepeczko w teatrze i w życiu. Wiesz? Był dzień, kiedy do domu przyszłam ze sklepu, mówię do męża: kochany, dzisiaj zrobię ten krupnik, to będzie na jutro, bo jutro wcześniej idę do teatru, bo o 17 gramy rewizora. Perepeczko już na pewno przyjechał i tego. Mówi, nie zagracie jutro. Ja mówię, a ty skąd? A niby dlaczego? Bo on nie żyje. Tak to było. I tak sobie myślę, Boże, ostatnia jego rola w życiu, pana Marka, a ja grałam jego żonę. Oj, w teatrze, ile wspomnień. Dobre, miałam też zawsze recenzje od dzieci, jak grałam w bajkach Czarownice. Do tego się świetnie nadawałam, tak.
No ale czekaj, Kubusia Puchatka też zagrałaś.
Ale zagrałam, tak.
I to też,
bo grubszego nikogo nie było w teatrze ode mnie, to ja zagrałam. Też grałam, bardzo miłe było to przedstawienie. A raz, słuchaj, koleżanka, która grała prosiaczka, chuda jak szczapa, dostała rolę w filmie. Hanka, moja koleżanka z teatru. Ja wie, jeny, Hanka, no jedź. Ale kto zagra prosiaczka? Ja wie, ja zagram. Kostium się poszerzy, wstawi się klin, kurde. Puchatka, mówię, zagra bała, bo graliśmy w dublurze. I tego, jedź do tego filmu, bo diabli wiedzą, co będzie. I ona pojechała, ja zagrałam prosiaczka na drugi dzień rano. Także i tego to zagrałam. No, fajnie w teatrze jest.
Czyli marzeń nie masz?
Marzeń nie mam jak każdy.
Poza tym Czechowem.
To miałam, tak. A teraz już mi odpuściło. Dobra rola, ciekawa, no nie. Niespodziewana. Tak jak teraz na przykład w tej Miarce za Miarkę. Taki kostium miałam cudny, ojeny, pokażę ci zaraz w tym.
Widziałam zdjęcia, widziałam.
A widziałaś?
Miarka za Miarkę, najnowsza premiera teatru w Płocku, tak, Szekspir, tak. W reżyserii.
Bogdana Kokotka z Czech, tak, a kostiumy Krzysztof Małachowski. Ale wyobraź sobie, jak było, czekaj. Przed rozpoczęciem prób przyszłam do teatru, o 10:00 pierwsza próba. Portier mówi: pani Grażyno, do dyrektora jest pani proszona. Pojechałam do gabinetu, siedzi dyrektor Mokrowiecki, reżyser Kokotek, scenograf Krzysiu Małachowski, wszyscy mi znani od dawna. Dyrektor w tę mańkę zaczyna. Pani Grażyno, mówi Buba, czy zgodzisz się zagrać tę starą rajfurę, tę burdelmamę? To ja mówię, burdelmama, najstarsza kurew tutaj. Z cyckami obwisłymi, gołymi na wierzchu prawie, łysa, w takiej kietce i o tak masz wyglądać. I to jest taka osoba, która niejednego już, że delikatnie powiem, mężczyznę od dołu widziała, a widziała ich tysiące, ma być pomarszczona, ma być taka. Ja wie, i wy się pytacie, czy ja się zgodzę? Aktorki zawodowe się pytacie, czy ja się zgodzę wystąpić w teatrze? Co to, jestem celebrytka i na... Jak to? Na Golasę bym się wstydziła. A i to nie wiem, wiesz, jakby była rola, która by tego wymagała. Ja wiem, z podskokiem mnie się pytać, czy ja się zgodzę zagrać tego. No i fajnie to wygląda, efektowny kostium.
To jeszcze mi tylko powiedz, czy ty wierzysz w takie życie teatralne polegające na tym, że przychodzimy wcześniej, że bufet to życie bufetowe.
Tak było kiedyś, no nie?
No,
ale wtedy
tak kiedyś
w bufecie
było.
Był koniaczek i byli tacy co tego, a po spektaklu w Warszawie to się szło do spatiwu i tam się wszyscy spotykali. I książka wyszła o tym spatiwie, która się rozchodzi jak świeże bułeczki, bo widocznie naród spragniony jest przeczytać, co oni tam właściwie
wyrabiali,
tak. Było to inaczej, a teraz też jest jakoś inaczej. Po spektaklu wszyscy migu, każdy do samochodu, do domu, do rodziny. Co jest lepsze, co gorsze, nie wiem, ale jak premiera jest w teatrze, jest potem bankiet, spotkanie, to są jeszcze szczątki tego, że siedzimy do 6 rano. Podobało mi się w teatrze zawsze. Teraz reżyserzy coraz ostrożniejsi, albo my szybciej robimy. Mokrowiecki potrafił trzymać na generalnych próbach do białego rana, do 4 rano. Wszyscy tam miny mieli takie, a mnie to, kurczę, się podobało. Jesteśmy w teatrze, pracujemy długo. Jeszcze raz, do chrzanu się zagrali. proszę bardzo, odpoczywamy pół godziny, przedstawienie, jedziemy od początku. A tu już druga, a wszyscy, no co to, no przecież tego, no nie wiedzieli cicho. To są próby generalne, mają prawo trwać, ile reżyser sobie życzy. Podobało mi się to.
Grażyna Zielińska, mistrzyni świata, dziękuję ci bardzo.
Dzięki. Ile ty, ileśmy gadały?
Niedługo, godzinkę z małym haczykiem, ale będzie ciąg dalszy, bo historia filmowej kariery Grażyny Zielińskiej też warta jest opowiedzenia i też pojawiają się w niej bardzo interesujące nazwiska. Jeśli się wam podobało, podeślijcie link tego odcinka komuś, komu też ma szansę się spodobać. Zasubskrybujcie Drozdowisko na platformie, na której go teraz słuchacie. Dodajcie komentarz albo ocenę. Udostępnijcie w swoich mediach społecznościowych. No i rozważcie proszę jednorazowe albo cykliczne wsparcie mojej pracy, żeby mogła trwać. O tym, jak to zrobić, piszę w opisie odcinka. Tam są też inne, mam nadzieję, interesujące informacje i linki. No a dziś dodatkowo wznosimy jeszcze urodzinowy toast. Teresa Drozda, do usłyszenia.